Dobry wieczór, Monika Hemperek przed mikrofonem i dr Monika Baryła-Matejczuk. Witam.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór pani psycholog, ale możemy sobie mówić po imieniu, bo się znamy od lat. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu psychicznym, o tym, jak je zachować podczas pandemii, kiedy jest izolacja, dystans społeczny. To są takie nowe zjawiska, od roku już funkcjonują, wgryzły się też w psychikę i na pewno będą oddziaływać w najbliższych latach. Czy one niszczą potrzebną w życiu bliskość? Czy obserwuje się teraz zwiększoną podatność na lęki, na depresję, na zachowania przemocowe? Czytam te artykuły psychologiczne i one by potwierdzały, że takie zjawiska występują.
No tak, no mamy już ten rok tak zwanej pandemii, czyli takiego intensywnych zmian, które się działy na zewnątrz człowieka, no a co za tym idzie, intensywne zmiany działy się także w środku nas. No i to napięcie, pewna taka niepogodzenie się, czy może zaskoczenie czasami tą sytuacją, w której się znaleźliśmy, mała poczucie kontroli, ponieważ no to, co człowieka, no co ludzie w ogóle najbardziej nie lubią, no to nie mieć wpływu, czyli nic tu w zasadzie nie zależy ode mnie, spowodowało, że to nasze poczucie skuteczności niejednokrotnie poszło w taką bezradność. A sama bezradność jest o tyle destrukcyjna, że ona może prowadzić właśnie do tych takich bardziej związanych ze zdrowiem psychicznym trudności, jak depresji, obniżenia nastroju, takiego dystymicznego nastroju, który się przeciągał w czasie, bo też na początku ludzie wypracowali sobie różne strategie, typu, że może zaraz minie, może to chwilę, trochę nie dopuszczali do siebie, trochę dopuszczali. Potem zaczęły się duże zmiany na zewnątrz, czyli przechodziliśmy w przypadku dzieci i młodzieży na zdalne kształcenie, powracaliśmy, te obostrzenia były silniejsze i mniej silne, dotyczące w ogóle tych podstawowych zasad funkcjonowania społecznego. No i te podstawowe zasady funkcjonowania społecznego, trzeba powiedzieć, że się zmieniły. Czyli my doświadczyliśmy potrzeby dystansu społecznego, potrzeby dużego kontrolowania się w tym kontakcie, w ilości spotykanych osób, tym, z którymi nawiązujemy kontakt, nie nawiązujemy. No i też początkowo takiego dużego niepokoju i lęku na kontakt tak z nowymi, nieznanymi osobami. Także lęk taki przed korzystaniem z tego, z czego dotychczas korzystaliśmy, między innymi jako formę radzenia sobie ze stresem, na przykład wyjścia do restauracji, wyjścia do kina, do teatru, co zaspokajało wiele naszych potrzeb, często potrzeb podstawowych. Więc w związku z tym pojawiło się wiele takich zachowań, które my obserwujemy jako teoretycy, jako praktycy, które pokazują nam, że w pewien sposób osłabieniu ulega tak zwane zdrowie psychiczne. Szczególnie intensywnie obserwujemy ten proces u nastolatków, czasem też u dzieci, związany właśnie z atakami paniki, niepokoju, związany z obniżeniem nastroju, a czasem również depresją. Coraz częściej obserwujemy takie destrukcyjne zachowania związane z korzystaniem z mediów społecznościowych, z korzystaniem w ogóle z internetu, czyli pojawiają się takie pierwsze oznaki niepokojące związane właśnie z uzależnieniami nowymi, tymi behawioralnymi. Czyli no, ta forma spędzania czasu w kontakcie rzeczywistym przeniosła się na formę spędzania czasu online, no, a z tymi zagrożeniami związanymi z byciu online, no mamy już i wiedzę, i doświadczenia pokazujące, że może to być obszar szczególnie niebezpieczny, zwłaszcza dla niedojrzałego odbiorcy, a teraz tak się niejednokrotnie zadziało, że ten niedojrzały odbiorca pozostał bez opieki i kontroli osoby dorosłej. Czyli to, co obserwują rodzice, ale też to, co sami dorośli obserwują o siebie, no to na przykład właśnie ataki paniki, taka lęk przed wychodzeniem z domu, lęk przed wychodzeniem do ludzi w takich kategoriach sklepu nawet. Wiąże się to w przypadku młodzieży i dzieci, na przykład z takimi zachowaniami jak wybuchy płaczu, wybuchy agresji, bardzo duży taki niepokój wewnętrzny, duże napięcie w domu, takie, które przekracza właśnie możliwości tolerowania, czyli to tak czasem jak mówimy, że można siekierę zawiesić, taki klimat jest taki, takie warunki, więc to co oczywiście, to jak na razie tylko jedna strona medalu, bo oczywiście, że myśmy dowiedzieli się też w tych warunkach, co dla nas w życiu jest ważne, ale no same te warunki jednak są na tyle trudne, że część osób, nie wszyscy, ale część osób przeżywa je szczególnie trudno. A przy no, kontakcie z niedojrzałym odbiorcą, jakim jest właśnie dziecko czy nastolatek, te objawy, może inaczej, przejawy tego, co się zadziało przez te ostatnie 12 miesięcy, wydają się być intensywne, no i tak na pierwszy rzut oka pokazują, że jest to jednak osłabienie, obniżenie tego zdrowia psychicznego ludzi młodych.
To zanim przejdziemy do tego, jak temu zapobiegać, jak pomagać młodzieży, dzieciom w takich sytuacjach, proszę przedstaw inne obszary, gdzie to życie i zdrowie psychiczne jest zagrożone właśnie w czasie pandemii.
No to tak z takiego podstawowego podziału człowieka funkcjonującego w jakichś sferach, nie, bo to tak nam najbliższe jest, no my funkcjonujemy w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej, aksjologicznej. Czyli jeśli chodzi o tą sferę fizyczną, no to zmienił się nam tryb życia. Te osoby, które z jakiegoś powodu mogą, no może nie z jakiegoś powodu, te osoby, które mogą pracować zdalnie, zazwyczaj pracują zdalnie, co oznacza, że znacznie więcej czasu spędzając siedząc, znacznie mniej czasu spędzają wychodząc na dwór, nawet ten proces przemieszczania się z miejsca, z domu do pracy, z pracy do domu, czyli ten siedzący tryb życia też ma swoją określoną nazwę, on powoduje nie tylko tą zmianę w naszych posturze, w naszej strukturze w ogóle takiego ciała, ale też w naszym samopoczuciu, no bo jednak ten ruch jest bardzo silnie związany. Może inaczej, człowiek to jest jedność psychofizyczna, duchowa, tu się nie da jednej rzeczy zaniedbać, żeby inne na tym nie traciły. Co to oznacza? Oznacza to, że jak my w tym fizycznym naszym funkcjonowaniu się opuścimy, trochę zaniedbamy, trochę nam tutaj siądzie to, no to też ta nasza psychika na tym będzie cierpiała. Więc no to najpierw w tym wymiarze fizycznym. W tym wymiarze psychicznym, który my dzielimy na intelektualny i emocjonalny, no to w emocjonalnym bardzo łatwo zauważyć, że tych emocji jest po prostu bardzo dużo. Bo jak my pomyślimy o emocjach, że to są informacje na temat co dzieje się wewnątrz nas i na zewnątrz nas, no to tych informacji, w zależności od tego też skąd czerpiemy je, będzie bardzo dużo, będzie bardzo dużo i one będą bardzo intensywne. Co to znaczy? To znaczy, że tych emocji możemy doświadczać głębiej, to znaczy, że możemy się obawiać też tego, że inni się obawiają. Oznacza to, że na zmianę takie wahania nastroju w nas mogą występować od takich intensywnych reakcji emocjonalnych po takie bardzo spłycone, że w ogóle mamy wrażenie, że nas to w ogóle nie dotyczy, takiego odcinania się. Ten lęk, czy niepokój, czy w ogóle te trudne towarzyszące emocje, one często się somatyzują, czyli zaczyna nas coś boleć, zaczyna nam być nieprzyjemnie też w ciele. Intensywniej też mam wrażenie, że doświadczamy stresu. Te reakcje na silne emocje, takie jak właśnie to taka nadaktywność albo negatywna postawa, taka, że w ogóle wszystko źle, wszystko na nie i nic mi się już nie chce, czy płacz albo wpadanie w takie nastroje histeryczne, też na różnych etapach tego swojego funkcjonowania w izolacji obserwowaliśmy. Więc mamy tą sferę fizyczną, mamy psychiczną, jeśli chodzi o intelektualną, to różnie. Ludzie mieli takie różne cele, postanowienia, chcieli wykorzystać ten lockdown, różne lockdowny do tego, by popracować nad sobą, no ale zawsze w takich hura optymistycznych aktywnościach no przychodzi taki kryzys i tej takiej naszej prokrastynowania, odwlekania w czasie i zostawiania niektórych rzeczy mniej pilnych, mniej ważnych na później. I tu o ironio, te osoby, które zazwyczaj miały mniejszą chęć tego kontaktu społecznego, te, które były bardziej w tych czasach bez obostrzeń postrzegane jako źle funkcjonujące, to tutaj sobie całkiem dobrze radzą, czyli takie trochę czasy dla introwertyków, żeby właśnie tego kontaktu nie było aż tak dużo i nie był tak intensywny, ale z drugiej strony, no to też to się może przełożyć na to intensywne przeżywanie trudnych emocji, czyli ten lęk, czy czasami nawet fobie społeczne mogą się nasilać w tej sytuacji. No i jeśli chodzi o to funkcjonowanie, tak jeszcze raz wrócę do intelektualnego, no to no też badania pokazują, że im ta nasza refleksyjność mniejsza i taki wgląd w siebie mniejszy, tym trudniej nam sobie poradzić z tą sytuacją, w której my teraz jesteśmy. No więc mamy to fizyczne, psychiczne, społeczne funkcjonowanie, dochodzimy do społecznego. Społecznym no to co oczywiste, nie? Czyli ten ograniczenie kontaktu, dystans społeczny, to, że ludzie zaczęli się wzajemnie siebie obawiać w takim rozumieniu, że popatrzyliśmy przez chwilę na siebie, prawdopodobnie każdy miał taki epizod w swoim życiu, w tym ostatniego roku, patrzyliśmy na siebie jako źródło no, jakiegoś wirusa, czyli że no, od człowieka możemy się jednak zarazić, no, co powodowało, że ta niechęć do kontaktów, jednocześnie bardzo duża potrzeba, bo człowiek to jest istota społeczna, okazało się, że jest bardzo silna, czyli no, taka nasza ambiwalencja, z jednej strony bardzo się boimy, czasami nie właśnie, a z drugiej strony bardzo chcemy i potrzebujemy. No i to też powodowało taki większy niepokój, no bo ja coś robię dla niby dobra swojego zdrowia psychicznego, ale dalej się obawiam o to swoje zdrowie fizyczne. A czasami w drugą stronę nie robię czegoś dla tego swojego zdrowia psychicznego, czyli nie kontaktuję się, no ale czuję bardzo intensywnie ten brak, że ja chcę do ludzi, że ja potrzebuję, że to była dla mnie forma dzielenia się, takiego rozładowania czasami napięcia, rozładowania trudnych emocji, wygadania się komuś, czy w ogóle pobycia, prawda, z drugą osobą. No i w tym wymiarze aksjologicznym, który trzeba powiedzieć, no bardzo został tak na próbę wydany, czyli to nasze funkcjonowanie duchowe, gdzie my upatrujemy sensu naszego życia, życia w ogóle, jak my to widzieliśmy w kategoriach, czy ja to rozumiem, jaka była moja postawa wobec tego, czyli czy dla mnie to jest zrozumiałe, co się dzieje, czy ja potrafię jakoś sobie to wyjaśnić, tak na własne potrzeby, czy dla mnie to jest zrozumiałe też na tym poziomie emocji, czyli sensowne, czy ja umiem znaleźć sens w tym, co się dzieje, no i czy w związku z tym ja odnajduję w sobie taką zaradność, jak to sobie poradzić w tej sytuacji, czy no i to też pokazuje, czy ja w życiu miałem już różne inne trudne sytuacje, że mogę wykorzystać moje dotychczasowe metody, czyli no ja w trudnych sytuacjach to tak i tak sobie radzę i czy tutaj to ma przełożenie, a może nie, może w życiu nie miałem nigdy takich trudnych sytuacji, takich to akurat nikt nie miał, ale w ogóle trudnych sytuacji i teraz jest mi niezwykle trudno. Jest to dla mnie tak frustrujące i to jest taka frustracja fiksacyjna, czyli uporczywe trzymanie się jakiegoś sposobu myślenia, które nam utrudnia, a nie ułatwia, czyli jakbyśmy mówili takiego językiem postawy wobec tej sytuacji, no to właśnie w emocjach, czy ja sens umiem odnaleźć w głowie, czyli czy dla mnie to jest zrozumiałe, no i w działaniu, czy ja sobie poradzę, czy ja jestem, myślę o sobie, ja jestem zaradna i taką sytuację też jakoś przetrwam na własny użytek, potrafię sobie to poukładać, pomyśleć, okej, dobrze, jestem w takiej sytuacji, na ile ja mam na nią wpływ, na ile nie mam i co mogę zrobić dla siebie, żeby jak najmniej uszczerbku na moim zdrowiu fizycznym i psychicznym i tym funkcjonowaniu społecznym było.
Powiedziałaś, że bez wglądu w siebie jest na pewno trudniej w takiej sytuacji. O ten wgląd w siebie zapewne łatwiej jest osobom dorosłym, które są siebie świadome, oczywiście nie wszystkim, bo niektórzy nie trudzili się, żeby w siebie wejrzeć, uciekali od siebie na różne sposoby. Natomiast młodzież, dzieci, to są osoby, które dopiero odkrywają siebie i w szczególny sposób trzeba tłumaczyć teraz to, co się dzieje.
Tak, i tu też bardzo dużo znaczenie ma ta rola dorosłego, czyli to, jak on sobie radzi ze stresem i jak on sobie radzi z tą trudną sytuacją. Bo my mamy jakąś sytuację, prawda? Taką sytuację, która jest od nas niezależna, którą my mamy sobie poradzić. No i to, tym, co w człowieku jest, co pomaga radzić sobie w ogóle w takich sytuacjach związanych w ogóle ze stresem, no to na zewnątrz to jest to, jakie i ile my informacji dostarczamy sobie. Czyli jaką my ilość i skąd czerpiemy informacje dotyczące danej sytuacji. Na ile dla nas w naszym poczuciu zagrażające jest to, co wiąże się z tą sytuacją. Czyli w dużej mierze tu też jest taka percepcja, tak? Jak my to odbieramy, jak my to odczytujemy. No i teraz, jakie ja mam... Ja zaraz wiem, że to tak teoretycznie brzmi, ale zaraz przejdę, o co tu chodzi. I ostatnie to jest w tych czynnikach związanych ze środowiskiem, to jest jakie ja mam korzyści z procesu adaptacji, gratyfikacje. Czyli co mi da, jak ja się jakoś dostosuję w tych warunkach. No i żeby to zobaczyć, żeby zobaczyć po pierwsze to, skąd ja czerpię informacje, jakie ja informacje biorę do siebie, czy ja czytam różne posty, czy ja korzystam z jakich mediów, żeby dowiedzieć się. Samo to już jest wiedza na temat tego, jak to będzie na mnie działało. Drugie, na ile ja mam obiektywne te informacje, czyli czy ja wymieniam się z ludźmi nimi, czy daje się przestraszyć, czy zacząłem się bać po rozmowie z kimś, no to to oznacza, że to wcześniej takiego niepokoju nie miałem. No i teraz, żebym zobaczył siebie w tej całej sytuacji przystosowania się do warunków. Nie takiego przystosowania, och, ja jestem teraz zadowolony z tego, co tu się dzieje, ale takiego przystosowania, które mówi, tobie będzie lepiej, jak sobie z tym poradzisz tu i teraz, przynajmniej na ten czas, kiedy to jest potrzebne. No i teraz, co sprzyja takiemu właśnie sposobowi myślenia? No to co sprzyja, to jest mniejsza reaktywność emocjonalna, czyli że nas te emocje nie zalewają jednak, że my potrafimy je regulować, potrafimy je zrozumieć. To, co nam pomaga, to też jest mniejsze izolowanie się od otoczenia, czyli takie otaczanie się dobrymi i bliskimi ludźmi, którzy wiemy, że są dla nas wsparciem, którzy wiemy, że oni będą nam pomagać, a nie straszyć nas, niepokoić i tak dalej. To, co nam pomaga, to jest właśnie większy wgląd, ta większa introcepcja, to dowiedzenie się o sobie, obserwowanie siebie, jak mi tu w ogóle się tyle emocji po rozmowie z kimś albo po obejrzeniu czegoś. No to jak ja już to wiem, no to może warto sobie to regulować. To, co nam pomaga, to jest wysoka i stabilna samoocena. Czyli jak człowiek ma nieadekwatną samoocenę, no to jedna rzecz czy jedna informacja potrafi spowodować, że on się źle, beznadziejnie czuje, a inna informacja potrafi spowodować, że on się świetnie czuje. Tu trzeba by było zadbać o siebie w takim wymiarze, żeby zobaczyć, że niezależnie od tego, co na zewnątrz, to ja o sobie jakoś myślę, że jestem jakimś człowiekiem, czy jakąś osobą. No i to, co nam przeszkadza, to pewna sztywność. My przed wejściem na antenę chwilę rozmawiałyśmy o tym, że jak ważna jest w tych czasach elastyczność, czyli nie bycie w takim schemacie percepcji oceniania ludzi zdarzeń. W tej sytuacji takich społecznych trudności. Tu się nie da na biało-czarno. Tu się trzeba zastanowić i spróbować zrozumieć, czyli zrozumieć innych ludzi, dlaczego tak się na przykład zachowują, boją, szukają jakichś teorii, czy wyjaśnień, czy zupełnie w drugą stronę odrzucają od siebie. To jest po to, żebyśmy my zrozumieli, jakimi schematami ludzie funkcjonują. No i być może my też jakiś taki schemat mamy.
Ale no ja, to, jak mówiłam przed wejściem na antenę o elastyczności, to też nie rozwinęłam tego, ale dla mnie osobiście bardzo ważne jest otworzenie się na tą sytuację, na to, co ona daje. Co tak. Może brzmi jakoś paradoksalnie i może kogoś to zdenerwuje, ale takie
no tak, jak człowiek jest w silnych emocjach, to pewnie wkurza go takie myślenie, no znajdźmy w tym sens i tak dalej, prawda? Ale no, no to nie ma opcji, żeby czegoś dla siebie nie znaleźć w takim znaczeniu, że to jest taki moment, żeby sobie pomóc. No nic nam tak, jak warunki zewnętrzne nam nie sprzyjają, no to my jesteśmy tą osobą, która może nam pomóc.
Mhm. No ale ja myślę o takich sytuacjach odwołujące do siebie, że nawet jeżeli jest trudno, to po prostu wiem, że czegoś mnie to uczy. I wiem, że kiedyś z tego wyciągnę naukę. Chociaż jest ciężko. To nie są łatwe momenty.
Nie, to nie są łatwe, ale one dają taką ważną rzecz, jak poczucie sprawczości. Tak. Że ja jestem wolny mimo jakiegoś rodzaju niewoli. Bo to ja decyduję o moim stosunku do otaczającej mnie rzeczywistości.
Absolutnie. Wolność jest w głowie.
No wolność jest w głowie. Nawet w sytuacjach niewoli my możemy mieć poczucie wolności właśnie w tym, jak ja mam stosunek do tego, co się dzieje. Ja nie muszę być niewolnikiem sposobu myślenia, nie muszę być niewolnikiem sposobu funkcjonowania. To ja mogę o tym zdecydować, jak ja się zachowam i co zrobię w tej sytuacji, która z jakiegoś powodu w tym momencie nie za bardzo jest zmienna.
Mhm. No właśnie, tylko czy każdy do tej swojej głowy chce zajrzeć? Czy każdy chce zapytać siebie, co czuje, jak on to odbiera?
No my to mówimy o tym, co pomaga. No to nie ma to, że jak ktoś bardzo chce, no to będzie korzystał z takich metod, które nie są skuteczne. No też, no to tak też świat wygląda. My wiemy, co jest skuteczne, co nieskuteczne, a mimo tego dalej ludzie korzystają z tych nieskutecznych, bo one są szybkie, bo one są na już, na teraz, jak na przykład korzystanie z alkoholu czy używek. Bo to się wydaje, że to jest takie natychmiastowe rozwiązanie. No ono rozwiązaniem niestety nie jest.
To teraz zagramy i bardzo proszę Państwa o pisanie do nas. Licencja na życie na Facebooku, licencja @radio-lublin.pl. Jak zachować zdrowie psychiczne podczas pandemii? Czy Państwu się udaje? Co Państwo odkryli podczas tej pandemii? W sobie, w innych, na zewnątrz? Czy to jest taki czas, kiedy o sobie i o innych się Państwo czegoś dowiedzieli?